Człowiek, niebo i piekło jest to 10. część naszego rozważania tego cyklu i temat dzisiejszy to człowiek a jezioro ogniste. Jezioro ogniste to pojęcie występuje w Apokalipsie i popularnie się mówi piekło. Pan Jezus nazywał to, określał Gehenna. Też Apokalipsa nazywa jezioro ogniste drugą śmiercią. Ostatnio mówiliśmy o nowym niebie i nowej ziemi. I rozdział 20 i 21 był przez nas omawiany Apokalipsy. I tam czytaliśmy, gdy diabeł został wrzucony do jeziora ognia i siarki, a wcześniej tam się znaleźli bestia i fałszywy prorok. No i oczywiście też i demony zostały wrzucone razem z szatanem. Czytaliśmy również i mówiliśmy, iż morze wydało umarłych, którzy w nim byli, i później sama śmierć i Hades, kraina zmarłych, też zostały wrzucone do tego jeziora ognia i to jest ta druga śmierć, czyli jezioro ognia. Z tym, że również i ci, którzy nie byli zapisani w Księdze Życia, do tego jeziora zostali wrzuceni. I to wszystko jest symbolika, pewien obraz rzeczywistości. Chcielibyśmy dzisiaj właśnie opisać, o co chodzi w tej rzeczywistości. Piekło w eschatologiach religii, a więc w naukach, w nauczaniu o sprawach ostatecznych poszczególnych religii, religii, które uznają życie pozagrobowe, to piekło jest miejscem przebywania lub stanem dusz ludzi zmarłych. I to jest ważne rozróżnienie, czy jest to miejsce, czy jest to stan. I z opisów wynika biblijnych, że jest to miejsce. Ale z istoty sprawy wynika, że jest to stan. I tam w tym miejscu lub w tym stanie się znajdują ludzie zmarli, potępieni za swoje grzechy lub winy wobec bogów. Mówimy teraz o religiach rozmaitych, jakie ci ludzie na ziemi popełnili. I według tych religii pierwotnych i starożytnych piekło się przeważnie znajdowało pod ziemią. A wyobrażenia kar, jakie tam doznawano, kształtowane były na wzór doczesnych cierpień człowieka. A więc to, co na ziemi jest naszym udziałem, jak głód, pragnienie, tortury, ból, płacz, niewola, męki, strach i inne złe rzeczy, też i te dusze cierpią w tej krainie zmarłych. No i też w tych religiach piekło było również siedzibą złych duchów. W judaizmie była kraina zmarłych, jak o tym mówiliśmy w naszej części o zaświatach. A miejsce kary dla potępionych to była Gehenna. Natomiast w chrześcijaństwie to musimy rozróżnić główny nurt chrześcijaństwa, a więc katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. Piekło jest stanem potępionych aniołów i zmarłych ludzi. Stanem, który polega na pozbawieniu na zawsze daru oglądania Boga, czyli przebywania z Bogiem w bezpośredniej bliskości. A więc stan ludzi, którzy w wyniku tego są udręczeni cierpieniami fizycznymi, a też i wyrzutami sumienia. Cierpienia fizyczne, jak się nieraz pojawiają, to musimy mieć świadomość, że tam nie będzie ciała takiego, jakie mamy dzisiaj. Tam będzie postać duchowa. To będzie ciało duchowe. A więc też i te cierpienia będą nie tak fizyczne, jak tutaj na ziemi odczuwamy. Też w chrześcijaństwie promowana jest nauka tak zwana anihilacjonizm, czyli pogląd, że piekło będzie tymczasowym jeziorem ognistym. I w końcu dojdzie tam do unicestwienia ludzi bezbożnych. Tak na przykład nauczają adwentyści. A badacze Pisma Świętego, epifaniści, świadkowie Jehowy, do tego jeszcze dodają, że piekła nie ma nie będzie i nie ma jako miejsca mąk. Piekłem jest po prostu wspólny grób ludzkości. I zetkniemy się z tymi naukami, też i w kręgach ewangelicznych chrześcijan. Niektórzy się ku temu skłaniają i nauczają, więc musimy uważać, jak Biblia o tym mówi, ale nie w znaczeniu dosłownym, słownym, ale w znaczeniu istoty sprawy. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na pochodzenie tego wyrazu piekło, na jego etymologię. I na przykład dawniej, w wieku XIII, było piekło rodzaju męskiego. Pkieł, to się mówiło. Ten pkieł. Przymiotnik pkielny, pkielny. Natomiast rodzaj nijaki prawdopodobnie się pojawił ze względu na niebo. A więc niebo jest rodzaju nijakiego, więc też i piekło potem się stało rodzaju nijakiego. Ale jeszcze w XV wieku było męskie pkieł. W języku starocerkiewnym na przykład pikuł znaczył smołę, a chrześcijanie w Grecji, w Niemczech tym samym słowem nazywali i smołę, i piekło. Zaś u Serbów do dzisiaj paklina to smoła, a paklić to smolić. No, trzeba jasno powiedzieć, że jedynym źródłem biblijnej wiedzy o tak zwanym piekle jest głównie Pan Jezus. Tak, powtórzę to. Jedynym źródłem wiedzy o piekle, o tym jeziorze ognistym jest głównie Pan Jezus. I to może dziwić tych, którzy chcą widzieć Boga Nowego Testamentu, Boga miłości i przebaczenia, jako tego, który jest przeciwny Bogu Starego Testamentu, Bogu groźnemu i mściwemu. No i gdyby chciano właśnie Boga Starego Testamentu uczynić tym prawdziwym, dobrodusznym, dobrotliwym Ojcem, pełnym miłości, przebaczenia i łaski, to właśnie nauczanie Jezusa to wszystko rozbije. Oczywiście pozornie, bo w istocie to Bóg nie jest ani mściwy, ani groźny, ale Bóg objawiony ostatecznie w Jezusie Chrystusie jest jednorodny, jest taki sam. A więc Bóg sprawiedliwy, Bóg prawy, Bóg pełen łaski, miłosierdzia, a więc wszystko razem jest w Chrystusie Jezusie. Nie można przeciwstawiać sobie starego i nowego, dlatego że to są etapy objawienia i Bóg się objawił ostatecznie i przemówił przez swego Syna. Też niektórzy usiłują ostrzeżenia, jakie Zbawiciel kieruje do ludzi, a szczególnie do Kościoła, to chcą je osłabić, mówiąc, że on nauczał zasad duchowych, wykorzystując ówczesny ogląd świata swoich słuchaczy. A więc to, co ludzie wiedzieli, jak myśleli, jak mówili, on też i do nich używał takich przykładów i porównań, aby im powiedzieć coś, co przekracza nasze ziemskie zrozumienie. Podobnie jak w przypowieściach o siewcy czy o łowieniu ryb, to właśnie używał tych wszystkich obrazów wziętych z codzienności. I stąd się mówi, że na przykład opowiadanie o bogaczy i Łazarzu, a już mówiliśmy o tym we wcześniejszych odcinkach, że tam chodzi o pewien aspekt moralny, o stosunek do bliźniego, ale w tym opowiadaniu jest przywołana historia z tak zwanych zaświatów. I nie chcemy tego deprecjonować, że Pan Jezus mówił coś, co jest, powiedzmy, jakimś mitem. Po prostu opisywał coś, co jest mu znane, z tym, że nie o tym chciał powiedzieć. I wtedy się mówi, że on tam się wtedy odwoływał do pojęć obiegowych i niekoniecznie wyraził własne przekonania dotyczące życia na drugim świecie. Natomiast gdy groził ogniem wiecznym, a za chwilę będziemy przywoływać te jego wypowiedzi, to chciał ludzi zmotywować. Więc użył porównania do czegoś, co w rzeczywistości no, nie istnieje albo nie jest aż tak bardzo groźne. No i stąd takie objaśniania stawiają naszego Zbawiciela w sytuacji co najmniej dwuznacznej, bo sugerują, że postępuje nieuczciwie, na przykład według zasady, iż cel uświęca środki. I to jest podtekst tych objaśnień. I tak jak sprawdzałem w różnych źródłach, a też i troszkę z życia, to do takich przypuszczeń posuwają się zwykle ludzie, którzy promują własne teorie, ale przy okazji chcą ukryć swoją prywatną niechęć do nauczania Jezusa na ten temat. Tylko się rodzi pytanie, dlaczego nie wysuwają takich zastrzeżeń wobec nauki naszego Pana o miłości albo o niebie. Tam to już się dosłownie wszystko przyjmuje, niczego się nie osłabia, a tutaj jakoś tak dziwnie mamy taką awersję do tej sprawy. Dlatego też trzeba sobie na pewne pytanie dać odpowiedź. Czy ja osobiście jestem przekonany, że Jezus zawsze mówi prawdę? No, to już słyszę, jak wszyscy mówią, oczywiście, oczywiście, oczywiście. No tak, tak. Na pewno mamy w uszach Jego zaprawdę, zaprawdę, amen, amen po hebrajsku. A więc wiarygodność jest zapewniona już tą frazą, tymi słowami. Albo gdy mówi do słuchaczy, jeśli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? Albo też do uczniów powiada, mówiąc o przyszłości, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. A nawet nam się nasuwa werset, Jan 14 rozdział, ja jestem droga, prawda i życie, a więc On jest prawdą. Dlatego też jakoś no, nie chcę powiedzieć, że Jezus nie mówi prawdy, ale gdy stawiamy Mu takie właśnie, no nie zarzuty, ale tak chcemy Go bronić, że On udaje, iż mówi prawdę po to, żeby coś innego podkreślić, żeby przestraszyć, to sugerujemy Mu, że On tak de facto to się no, trochę mija z prawdą, czyli konfabuluje, jak to się dzisiaj współcześnie mówi. A więc jeśli ktoś nie chce, podkreślam, nie chce potraktować poważnie ostrzeżeń Zbawiciela przed jeziorem ognistym, to pytam, dlaczego nadal wierzy, że w innych ważnych sprawach on mówi prawdę? Bo trzeba zauważyć, że o jeziorze ognia i siarki, kolokwialnie mówiąc o piekle, można się dowiedzieć wyłącznie w drodze objawienia, nie w drodze spekulacji, tylko wewnętrznego oświecenia przez Boże Słowo i przez Ducha Świętego. I przepraszam, to nie jest demagogia, którą teraz chcę wprowadzić, nie. To jest rzeczywistość i zobaczymy ją w tym wykładzie, a szczególnie w zakończeniu tego wykładu, a przypuszczam, że mogą być dwa odcinki, bo jest dość dużo materiału. A więc nie wystarczy tylko analizować teksty biblijne, a potem się posiłkować tekstami apokryficznymi, czyli wszystkimi tymi tekstami, które powstały w okresie na przykład pomiędzy Księgą Malachiasza a Ewangelią Mateusza. Jezioro ogniste, ta druga śmierć, to nie jest coś z tego świata. To nie dotyczy czegoś, co jest zmierzalne i w czasie, i w przestrzeni. Tu chodzi o coś, co dopiero ma nastać, coś, co tylko Jezusowi jest znane. A więc trochę to jest takie no śmieszne, gdy ludzie z taką pewnością mówią, wielką pewnością, jak to będzie, co Jezus miał na myśli. No uwaga, uwaga, nie mówmy, co miał na myśli, bo czasami my sami nie wiemy, co mamy na myśli, a to dopiero sam Bóg. I gdy mówi to jeszcze o tym, co przekracza nasz świat i naszą rzeczywistość. Nasz Pan zauważył, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, Dopiero wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jan 8 rozdział. A więc jest wniosek jeden. Albo to, co Jezus mówi o wiecznym potępieniu, jest prawdą, albo jest kłamstwem. I ten dylemat warto jest teraz rozstrzygnąć na początku wszelkich dywagacji na ten temat. Teraz się przyjrzyjmy tym wypowiedziom Pana Jezusa o ogniu gehennym, które występują 11 razy w Ewangeliach. Oraz tylko raz jest wyraz gehenna przywołany w Nowym Testamencie w liście Jakuba jako porównanie. Jest mowa o języku, który jest zapalony od ognia gehenny. A więc porównanie z tym, że w Ewangeliach Jezus mówi bezpośrednio o tej sprawie. Do tego by trzeba było dodać również i wypowiedzi Pana Jezusa, ale już uwielbionego, wywyższonego, o jeziorze ognistym, które Pan Jezus opisał, opowiedział, do niego się odwoływał w Apokalipsie, gdy objawiał Janowi rzeczy te, które mają się dopiero stać, które dotyczą przyszłości, rzeczy eschatologiczne. I teraz spójrzmy najpierw na Ewangelię według Mateusza, 5 rozdział, i to jest ten pierwszy rozdział kazania na górze. I tam czytamy od pierwszego wiersza, w konspekcie mamy tu w całości te teksty, z tym, że ja tylko będę do nich się odnosił, odwoływał, a konspekt się pojawi dopiero przy okazji 12 naszego odcinka. A więc Pan Jezus, gdy do ludzi przemawiał, to w wierszu 22 mówi, że gdy się ktoś gniewa na swojego brata, pójdzie pod sąd. Kto by zaś do swojego brata rzekł racha, stanie przed Radą Najwyższą, kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Teraz nie chcę mówić tutaj o wyrazie racha, a głupcze, bo to są inne już tematy. Chodzi o to, że zagrożeniem dla takiego postępowania wydawałoby się dla nas błahego, ale tu nie chodzi o błahe rzeczy, naprawdę nie chodzi o błahe rzeczy, jest ogień piekielny, a więc ogień gehenny. Dalej jest mowa o składaniu ofiary na ołtarzu, daru na ołtarzu i braku pojednania ze swoim bratem, ze swoim bliźnim. I tam jest apel, aby najpierw się pojednać, by przeciwnik nas nie oddał sędziemu. I potem byłbyś wtrącony do więzienia. Dalej jest mowa o cudzołóstwie, ale o cudzołóstwie w znaczeniu naszych myśli, naszej postawy, nie o samym wykonaniu już. Jeśli by nas gorszyło oko, to wiemy, co mamy zrobić. Wyłupić, odrzucić. Bo pożytecznie jest, gdy zginie jeden z naszych członków, niż całe ciało miało pójść do gehenny, do piekła. Podobnie, gdy nas ręka gorszy, to lepiej odciąć, niż potem całe ciało ma się znaleźć w piekle. Lepiej przeżyć bez tej ręki, a Marek jeszcze 9 rozdział nam dodaje, i bez nogi, niż potem w całości się znaleźć w jeziorze ognia, czyli być uczestnikiem drugiej śmierci. I są to bardzo poważne sprawy, zobaczymy później, bo się do nich odwołują apostołowie, a szczególnie apostoł Piotr. Marek, rozdział 9 nam powiada o ogniu nieugaszonym, a więc lepiej rękę odciąć, bo grozi nam to, że pójdziemy do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A więc tu mamy troszkę dookreślenie w stosunku do Ewangelii Mateusza. Dalej jest mowa, lepiej mieć dwie nogi, niż być w piekle, gdzie robak nie umiera, ogień nie gaśnie, jest powtórzone. Potem jest mowa w Ewangelii Marka, rozdział 9, o oku, że lepiej nie mieć dwojga oczu, niż się znaleźć w piekle, gdzie robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Trzy razy ten robak i ogień są powtórzone w tych trzech wersetach Marek 9 rozdział. No i też takie bardzo klasyczne, znane miejsce Mateusz 10:28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle, a więc zniszczyć w ogniu gehenny. I spójrzmy, Pan Jezus mówi, bójcie się tego, który może. A tym, który może, to nie jest kto inny, to nie Ojciec, to nie Bóg. Jezus to będzie czynił. Ale On mówi tutaj ogólnie. Natomiast często się słyszy zarzut, czy Bóg będzie torturował. Bóg nie będzie torturował. To Jezus będzie skazywał, to Jezus będzie wydawał wyrok. A więc Zbawiciel, który zaraz umarł, On też i będzie to wykonywał, ale o tym później będziemy mówić. Mateusz 23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, by pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, synem gehenny, dwakroć gorszym niż wy sami. Albo później do nich takie zawołanie, węże, plemię żmijowe, i pytanie do nich, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego, czyli ognia gehenny. A więc te 11 miejsc tych odwołań do gehenny Pana Jezusa to są metafory. To jest analogia, za pomocą której Pan Jezus chciał przedstawić obraz nieznanej rzeczywistości, używając pojęcia znanego. A więc coś, co jest nieznane, nie z tej ziemi, z tego świata, Pan Jezus opisuje, jak we wszystkich swoich przypowieściach, używając rzeczywistości znanej. I takie obrazowanie ożywia prawdę i sprawia, że staje się ona bardziej rzeczywista i oczywista, łatwiej dostrzegalna dla słuchaczy. A przy okazji warto zauważyć, że jeżeli sam symbol, zwykły obraz, jest tak straszny, to kochani, jakże porażająca musi być rzeczywistość, którą opisuje, a właśnie Zbawiciel zna tę rzeczywistość. Dlatego też używa takich porażających symboli. Jakimś to symbolem nasz Pan zobrazował tutaj wśród ludzi w pierwszym wieku, gdy był na ziemi, jezioro ognia, tę drugą śmierć, którą później właśnie przywołał, opisał Jan Apostoł już pod koniec pierwszego wieku. A więc Pan Jezus się posłużył słowem gehenna. I możemy o tym sobie poczytać w różnych miejscach. Ja tylko tak krótko tutaj je nam podaję, że była to znana dolina zwana Gehinnom, która wcześniej należała do człowieka o imieniu Hinnom, później zaś do jego synów. I był to i jest do dzisiaj głęboki wąwóz na południowo-zachodnim skraju Jerozolimy. I kiedyś było to miejsce przepiękne, ale w okresie religijnego odstępstwa Izraela stało się ono centrum kultu Molocha, bóstwa Amonitów. I kapłani tego boga żądali ofiar z żywych niemowląt. Tak, to właśnie w Izraelu czyniono, o tym mówi nam Stary Testament. Tutaj wzniesiono wzgórze ofiarne zwane Tofet, co według jednych znaczy miejsce spluwania lub odrazy, a według innych miejsce całopalenia. I na szczycie tego wzgórza było zagłębienie wypełniane drewnem, które podpalano strumieniem siarki. I o tym wspomina Izajasz w rozdziale 30. I tam odstępczy królowie jak Achaz, Manasses wrzucili w ogień swoich synów na ofiarę Molochowi. O tym mówi nam na przykład Druga Kroniki, rozdział 28. Inni poszli za ich przykładem, o czym powiada Jeremiasz, na przykład rozdział 32. I w końcu Jeremiasz zapowiedział, że gniew pański uderzy w Tofet, a na straszliwe nieprawości dokonujące się w tym miejscu Jahwe odpowie tak strasznym, masowym zniszczeniem, że tę dolinę będą zwać teraz Doliną Mordu. Jeremiasz 7, rozdział 19 rozdział, 32 rozdział. I dopiero bogobojny król Jozjasz, reformator, on położył kres tym praktykom. Później dolina ta stała się wysypiskiem śmieci dla miasta, dlatego że blisko była położona na skraju miasta, ale też jej głębokość sprzyjały właśnie, aby to wysypisko śmieci tam powstawało. Z tym, że te odpady były utylizowane i to dwiema metodami. Po prostu spalano je na popiół, a inne, które się nie dało spalić, jakieś organiczne, postawiano robactwu. Strome zbocza tego wąwozu zatrzymywały żar, zatrzymywały smród. Promienie słoneczne nie dochodziły do głębokiego dna. I z czasem tę bramę miejską, południową bramę miejską, która prowadziła w kierunku wąwozu, do dzisiaj się nazywa bramą gnojną. A więc sumując te różne informacje, więc nieustannie tlący się ogień, mordercze praktyki religijne i nieprawość karaną Bożym sądem, to wyraźnie widać, że Dolina Gehinnom stała się w ustach Jezusa symbolem miejsca wiecznego pobytu bezbożnych. A więc coś, co było dla nich odrażające, znane, teraz staje się symbolem czegoś, co w przyszłości ma się pojawić, oczywiście w sensie duchowym, bo chodzi o naszą wieczność, gdy tam będziemy już w nowych ciałach, w ciałach duchowych, odpowiadać za swoje ziemskie życie. I to ta nazwa Gehinną przyjęła grecką wymowę Gehenna i stała się symbolem niekończących się męczarni. I stąd, jeżeli ktoś, to zauważyłem też w internecie, chce nas uspokoić i nam pokazuje, gdy pan Cejrowski się znalazł tam w tej dolinie, zrobił zdjęcia, po niej chodził, i tak dalej, to mówi, nie ma się czego bać, zobaczcie, tu jest znów zielono, bo już nie ma tam wysypiska, wszystko już tam odrosło i znów jest to taka normalna dolina, normalny wąwóz, ale nie śmiejmy się z tego. Pan Jezus mówił o czymś, co było oczywiste dla ludzi ówcześnie mu żyjących. Natomiast ta rzeczywistość, którą on wtedy opisywał, cały czas istnieje i niestety nas oczekuje. Mało tego, trzeba byłoby dodać, że w czasach Jezusa do tej doliny wrzucano ciała ukrzyżowanych skazańców, co dla Żydów było wyrazem największej hańby ze względu na brak uroczystego pochówku. I tak samo stałoby się z ciałem Pana Jezusa, gdyby Józef z Arymatei nie użyczył swego grobowca. Ale trzeba też wiedzieć, że uczeń Pana Jezusa, Judasz, na dnie tej doliny roztrzaskał swoje zwłoki. Oczywiście on tego nie wykonał sam, bo się powiesił, tylko że sznur pękł i wnętrzności się wylały na ziemię. I Piotr, kolega Judasza, brat w Chrystusie, trafnie podsumował to słowami: Judasz poszedł swoją drogą. To jest dla nas ogromna przestroga. Apostoł Piotr to potem często podkreśla, do tego nawołuje w swoich listach. I właśnie Pan Jezus na pewno zastosował analogię najwłaściwszą. W swoim nauczaniu ostrzega, że ludzie są stworzeni na Boży obraz. Są przeznaczeni dla Boga. I tak właśnie skończą, jeśli zniweczą ten cel. Nie ma drogi pośredniej. Albo realizujemy cel, do którego jesteśmy przeznaczeni, albo też ten cel będzie całkowicie zniweczony. I stąd Jezus unika drastycznych szczegółów. Nie odmalowuje przed oczami słuchaczy, jak to dzisiaj jest bardzo modne, obrazu piekielnej otchłani. I właśnie ta powściągliwość naszego Pana jeszcze bardziej potęguje przerażającą rzeczywistość. Jezioro ognia i siarki nazwane przez niego w Apokalipsie drugą śmiercią, czyli wieczystym oddzieleniem od Boga, jest owym wyrzuceniem na zewnątrz. Często się pojawia to wyrażenie wyrzucić na zewnątrz, między innymi w Ewangeliach. No i tak na koniec tej części, oczywiście tej części, gdy chodzi o wyraz Gehenna, list Jakuba, rozdział 3, że język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. To jest cytat w tej chwili. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. A więc rozpalony przez Gehennę, tam jest ten wyraz przywołany. I spojrzałem, żeby troszkę skomentować też i użycie tego wyrazu i tego porównania do naszego języka, to dlaczego aż do takiej strasznej rzeczy nasz język, wydawałoby się, no nie powinno aż tak, to jest tylko jakieś uchybienie, ale nie. Jest to pożar, coś, co niszczy całe nasze życie, cały bieg życia. Więc to nie jest taka sprawa znów błaha. Bo zniszczenia powodowane przy pomocy języka są podobne do pożaru lasu, ale lasu w tamtych warunkach. Nieraz wspominałem o pożarach w warunkach australijskich, tam gdzie są eukaliptusy, tam to wszystko płonie błyskawicznie, bo wiemy, ten eteryczny olejek w powietrzu się znajduje i to wszystko płonie bardzo szybko. A tam właśnie, w tych pustynnych warunkach, gdy płonął las, to wszystko też błyskawicznie wysuszone. I dlatego też psalmista na przykład, Izajasz, Zachariasz, tylko przywołam te właśnie wersety, modli się, by Bóg uczynił bezbożnych plewami rzuconymi na wiatr, by jego gniew zniszczył ich, i teraz cytat, jak ogień, który pali las, jak płomień, co pochłania góry. Ogień pochłania góry. Psalm 83. Izajasz znów mówi, gdyż bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i oset i zapala gęstwinę leśną w tamtych warunkach, pamiętajmy, nie naszych polskich. U nas nawet, gdy jest susza długotrwała, kilkunastotygodniowa, to nie jest tak straszna ta susza i ten pożar, jak w tamtych warunkach. Zachariasz mówi o garnku ognia wśród drew i żagwi płonącej w słomie. 12 rozdział. A więc ten obraz był dobrze znany palestyńskim Żydom. W okresie posuchy trawy, niskie krzaki nagle wybuchały płomieniem i buszowały po całej okolicy. Także i obraz języka jako ognia, nasz język jako ogień, był znany myśli żydowskiej. Na przykład przy powieści 16 rozdział mówią nicpoń, ładny wyraz, nicpoń kopie doły zguby, a jego mowa jest jak ogień płonący. Więc mowa jak ogień płonący. Albo księga deuterokanoniczna, mądrość Syracha, 28 rozdział. Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień. Nieraz rabini mówili, że skutki działania języka są podobne do pożaru, ponieważ ogień ten ma szeroki zasięg oraz nie można go zatrzymać. A więc język niszczy na odległość. Słowo tutaj rzucone burzy i kaleczy kogoś na drugim krańcu świata. Rabini mówili, życie i śmierć jest w ręce języka. Czy język ma rękę? Nie. Ale zabija tak jak ręka, z tym, że ręka zabija z odległości bliskiej. A język, niczym strzała, zabija na odległość. Strzała to z tamtych czasów strzała, ale dzisiaj byle wiadomość w internecie, byle gdzie i po całym świecie miliony odsłon, miliony ludzi ogląda, wie, na szczęście też i zapomina, bo jest tak dużo teraz tych wiadomości, że się też i zapomina, co się czytało przedwczoraj. A więc przeciwko niebu podnoszą się gęby, a język ich pełza po ziemi. Psalm 73. A więc gęby się podnoszą tych złych ludzi do góry, ale język po ziemi, więc zjadliwość naszych słów. Jakieś nieprawdziwe fakty, najczęściej i często o człowieku nam nieznanym. i tam komuś zadają ból i cierpienie. To właśnie jest straszliwość naszego języka, bo on niszczy życie wielu ludzi. Albo niemożność opanowania języka. Więc nie tylko szeroki zasięg, ale też i niemożność powstrzymania. Jak pożar lasów w Palestynie w czasie suszy jest niemożliwy do powstrzymania, tak też, jako mówi język, ten las zapali, pożar znieci i może zniszczyć całe życie człowieka. Ludzie pamiętają później przez lata i umierając, pamiętają ból zadany czyimś słowem w danym czasie, mimo że minęło już kilkadziesiąt lat od tamtej chwili. A więc jest to straszliwa moc pełna przerażenia. Teraz sobie przygotowałem ponad 20 takich ogólnych określeń i wersetów, ale oczywiście wersety są tylko jako takie zgrupowane tematów. Gdy chodzi o biblijne określenia, które by się mogły odnosić do piekła, do tego jeziora ognistego. A więc stos zapalony tchnieniem Pana. O tym mówi nam księga 5 Mojżesza, powtórzonego prawa, rozdział 32. Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój i płonie do głębin ziemi. Albo Izajasz, rozdział 30. Od dawna jest przygotowane palenisko, przeznaczone dla króla, głęboko, szeroko ułożono stos paliwa i drzewa jest w obfitości i dech Pana, jak strumień siarki, zapali go. Więc taki obraz znajdujemy i u Izajasza, i księdze Mojżesza. Stos zapalany tchnieniem Pana. Albo drugie, wieczny żar, wieczne płomienie. I o tym mówi nam Izajasz, Ewangelia Łukasza, apostoł Paweł, drugi Tesaloniczan. Ja teraz nie będę tych wersetów przywoływał, ale pójdę dalej o robaku, który nie umiera. Izajasz mówi, gdy wyjdę, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Więc słuchacze Pana Jezusa znali te teksty, znali to podejście proroków, Boga Jahwe, dlatego to był dla nich jasny obraz, gdy Pan Jezus właśnie mówił o wiecznym płomieniu i o tym robaku, który ich będzie kąsał. Inne czwarte to wieczna hańba i potępienie. I taki werset klasyczny z Księgi Daniela, 12 rozdział. Wielu tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i potępienie. Albo inne określenie, ogień, który nie zgaśnie, czyli ogień nieugaszony. I to określenie spotykane jest u Izajasza. Potem je powtarza Jan Chrzciciel, a potem do niego odwołuje się sam Pan Jezus. I tylko przywołam Izajasza, bo jest mniej znany, a tamte to już my znamy, wiemy, jak mówi Jan Chrzciciel, że plewy spali w ogniu nieugaszonym, potem Pan Jezus też, to już znamy, ale również i list do Hebrajczyków. Do tego nawiązuje o oczekiwaniu sądu i żaru ognia, który strawi przeciwników. Ale Izajasz. To jest to samo miejsce, które było wcześniej, gdy mówiło się o tym robaku i tam właśnie jest powiedziane, ogień nie zgaśnie. Czyli rozdział 66, wiersz 24. Gehenna lub ogień gehenny. A więc tutaj mamy wypowiedzi Pana Jezusa i o nich już mówiliśmy wcześniej. Po siódme, zatracenie, zagłada. A więc szeroka jest brama, przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. I wielu jest takich, którzy w nią wchodzą. Rzymian, Bóg znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. Końcem jest zatracenie. Bogiem jest brzuch. Ich zguba nie drzemie, Piotr. Inne określenie, ósme, piec ognisty. Ci, którzy popełniają niegodziwość, będą wrzuceni do pieca ognistego. miejsce płaczu i zgrzytania zębów. To Pan Jezus mówi, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 22 rozdział. Albo 10, wieczna kaźń i kara. Odejdą na wieczną kaźń, albo Sodoma jest przykładem kary ognia wiecznego, list Judy. Ciemności, to również się łączy z tym jeziorem ognistym. Zwiążcie mu nogi i ręce, wróćcie do ciemności zewnętrznej. Bóg nie oszczędził aniołów, drugi list Piotra, Judy też mówi, i strącił ich do tych mrocznych lochów. Inne określenie to przyszły gniew. O gniewie będziemy mówić oddzielnie za chwilę, ale przyszły gniew. Więc tutaj właśnie widzimy plemię żmijowe, który wam poddał myśl, by uciekać przed przyszłym gniewem. Albo też i apostoł Paweł w liście do Rzymian, z tym, że to już omówię oddzielnie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Określenie na zewnątrz. Więc jezioro ogniste i skutki drugiej śmierci są właśnie na zewnątrz. I tu jest mowa na przykład o gospodarzu, który zamknie bramę. Na zewnątrz będziecie stać i pukać do bramy. Nie wiem, skąd jesteście. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ujrzycie Abrahama, Izaka, Jakuba, a siebie samych precz wyrzuconych. I Łukasz 13 rozdział. Król rzekł, wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płaszcz i zgrzytanie zębów. Karą jest zagłada od Bożego oblicza, z dala, na zewnątrz. Na zewnątrz będą psy, przetecznice, zabójcy, bałwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Apokalipsa, ostatni już rozdział. A więc na zewnątrz jest to przebywanie z dala od oblicza Pana, poza Jego rodziną, poza obozem i to rodzi ciemność, stan śmierci już nie duchowej, jak w przypadku Adama i Ewy, ale śmierci drugiej, już na stałe, wiecznego, bezwzględnego, całkowitego oddzielenia, odłączenia od Boga. Męczarnie, męka, inny obraz tu jest przywoływany i w Ewangeliach, i w Apokalipsie. Zatracenie wieczne. O tym trochę będziemy mówić później. I to jest kara, to wieczne zatracenie. Też i niebo i ziemia są zachowane mocą tego słowa dla ognia, utrzymane na dzień sądu i zagłady, czyli zatracenia bezbożnych ludzi, drugi list Piotra. 15 określenie to zniszczenie. A więc rozgorzał twój gniew, nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom twoim oraz wytracenia, zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy się objawi niegodziwiec, którego Pan zabije, zniszczy tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. Pamiętamy to tchnienie, które zapala stos drewna u Izajasza. Tutaj jest z kolei tchnienie, ale to są już ciekawe rzeczy, gdy chodzi o tchnienie, tchnienie ust, ale pójdziemy dalej. 16 takie określenie to jest wyparcie się przez Jezusa, gdy Jezus się nas wyprze. Kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę go przed moim Ojcem. Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. I to jest mowa o tych, którzy w Jego imieniu przecież ewangelizowali i uzdrawiali. Znamy to, Mateusz 7 rozdział. Kto się wstydzi mnie, tego i Syn Boży się będzie wstydził. Marek 8 rozdział. Jeśli my się Go zaprzemy i On się nas zaprze, to jest bardzo ważny, ciekawy moment, że Pan Jezus się nas wyprze, mimo że byliśmy ochrzczeni i mieliśmy legitymację duchownego. Oczywiście duchownego, ewangelicznego i to nawet czasami charyzmatyka, więc gdy patrzę do lustra, to cały czas myślę też i o sobie, żeby uważać. I teraz 17. punkt, ekskomunika, anatema, klątwa. Idźcie precz ode mnie, przeklęci. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Pamiętamy, Mateusz, mój Pan Jezus, apostoł Paweł z Koryntian, znów z Galatów, kto głosi Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A więc ta klątwa tu się też pojawia i w ustach Zbawiciela, i w ustach apostoła Pawła, a też i apostoła Piotra, przeklęci ludzie. 2 Piotra, 2 rozdział, 14 wiersz. Inny wyraz, bardzo ważny, odpłata. Lecz kres ich taki, jaki są ich uczynki. 2 Koryntian, 11 rozdział. Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Sprawiedliwą rzeczą jest u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. No i tu jeszcze są inne miejsca, ale pójdziemy do 19. Biada. Pan Jezus mówi, biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by mu było, gdyby kamień młyński sobie na szyi zawiesił, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Więc, kochani, uważajmy, naprawdę poważnie apostołowie, szczególnie Piotr, to Juda, bardzo mocno akcentują o nas. Sąd się rozpoczyna od Domu Bożego. Uważajmy na to, o czym tu mówimy, bo nas też może spotkać to wyrażenie biada. Biada wam uczeni w piśmie, faryzeusze. Więc 20. punkt. Ogień i siarka. On pić będzie same czyste wino gniewu Bożego. Z kielicha jego gniewu będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. To omówię później, bo to są ciekawe rzeczy, to połączenie siarki i ognia i kielicha, ale to za chwilę. Też Apokalipsa, rozdział 14, nam powiada o wino zapalczywości, mówi nam o dymie, który się będzie tu wznosił, a więc ciekawe rzeczy, które znajdujemy w Apokalipsie, ale już ostatnie, druga śmierć, to jest 20 rozdział Apokalipsy, owo jezioro ogniste, druga śmierć, jezioro płonące ogniem i siarkiem, to jest druga śmierć. To jest rozdział 20, 21 i one w tych dwóch wersetach właśnie powołują się i zestawiają jezioro ogniste ze śmiercią drugą. I cóż oznacza właśnie to określenie ostatnie, druga śmierć? Wraz z pierwszą śmiercią człowiek opuszcza ziemię. Gdy umieramy, gdy jest pogrzeb, ja wczoraj na nabożeństwie wspomniałem, gdy będzie mój pogrzeb, to żeby zaśpiewali pieśń, którą myśmy też prześpiewali, gdy wszyscy święci wejdą tam. Wkrótce moich bliskich zobaczę, tam mnie mój Pan czeka. Pieśń bardzo radosna, akurat w sam raz na pogrzeb człowieka, który idzie prosto do Chrystusa. I to oznacza pierwsza śmierć. Natomiast druga śmierć, to już nie taką pieśń będziemy śpiewać. Tam chyba nie będziemy w ogóle śpiewać. To jest śmierć po sądzie ostatecznym. Ona jest równoznaczna z jeziorem ognistym, z tym właśnie byciem na zewnątrz, oddzielonym od Boga. I dwukrotnie Apokalipsa podaje, rozdział 20 i 21, że jezioro ogniste jest drugą śmiercią. Trzeba też dodać, że sama nieobecność Boga, bezwzględna już nieobecność Boga, jest przerażająca, ale w tym jeziorze będzie obecność, czyjaś obecność. Czyja? Źródła wszelkiego zła, szatana i jego aniołów, demonów. Więc nic dziwnego, że Pan Jezus nazwał ludzi, którzy tam będą kierowani, przeklęci. Pamiętajmy, że niemal wszystkie informacje o piekle pochodzą z ust tego, który jako jedyny syn znał Ojca. Gdy był na ziemi jako Syn Człowieczy, i jako Syn Boży on znał tę rzeczywistość. Jezus właściwie nie uważał, że to Ojciec będzie wtrącał kogoś do piekła. On wyraźnie powiada, że Syn Człowieczy będzie sędzią, który wyda wyrok. I Mateusz 25, Dzieje, rozdział 17, o tym mówią. O wyroku zaś zdecyduje stosunek oskarżonych do samego Jezusa, wyrażony w postępowaniu wobec ich braci w wierze. Podkreślę, o wyroku będzie decydował mój stosunek do Jezusa, dzisiaj, teraz. Ale ten stosunek jest wyrażany w postępowaniu wobec moich braci w wierze. A więc, jeśli ktoś mówi, że kochający Bóg nigdy nie wysłałby nikogo do piekła, to przez to ktoś mówi, że lepiej zna charakter Boga Ojca niż sam Jezus. I stąd stwierdzenia Nowego Testamentu na temat tak zwanego piekła, tej drugiej śmierci, są wezwaniem dla każdego z nas do odpowiedzialności. Odpowiedzialności, z jaką mam korzystać ze swojej wolności w Jezusie Chrystusie. Odpowiedzialność, która na swoim celowniku ma wieczne przebywanie z Jezusem. Tam chcę być, więc dzisiaj postępuję właściwie. I nie będę tkwił w grzechu. I lepiej niech utracę rękę, nogę czy oko. Lepiej niech mój język będzie przygryzany codziennie po kilka razy, niż żebym miał tym ogniem gehenny niszczyć własne i cudze życie. Bo myślę o tym, że kiedyś spotkam się z Jezusem i chcę z Nim być. Od razu, gdy tylko umrę, od razu będę z Nim. Mówiliśmy, na tronie usiądziemy, a tron oznacza, kochani, odpowiedzialność. Nie chodzi o panowanie. Wczoraj czytałem taki werset właśnie, gdy nabożeństwo rozpoczynałem, a dzisiaj jest 14 lipca roku 2014, a niedziela było 13. I właśnie czytałem werset, że czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. A śpiewaliśmy też pieśń, że halleluja, królem naszym jest wszechmogący Bóg. I zapytałem się, jeśli naszym królem jest Jezus, to kim my jesteśmy? I pierwsza odpowiedź padła, królewiczami. Ja mówię, ho, to siostra wysoko mierzy. Ale nie, Biblia nie mówi, że jesteśmy królewiczami, nie. To kim jesteśmy? No i na szczęście się inna siostra, młodsza troszkę, odezwała, jesteśmy poddanymi. Ja mówię, brawo, bo o to właśnie chodzi. Jesteśmy poddanymi. I właśnie takie odpowiedzialne podejście. Gdy znajdziemy się na tronie razem z Chrystusem, o podejściu stąd jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała, o tym mówiliśmy wcześniej, w poprzednim naszym rozważaniu. To tron oznacza nie napawanie się władzą i deptaniem ludzi, nie. Oznacza władzę jako odpowiedzialność, ale o tym przy innych okazjach. Dlatego tę odpowiedzialność już dzisiaj musimy ćwiczyć. Dlatego, że tam będziemy z Nim przebywać i będziemy wykonywać wielkie dzieła razem z Jezusem. I stąd mowa Jezusa o gehennie, o zatraceniu jest wezwaniem i ponagleniem do nawrócenia. On nie straszy, żeby straszyć, ale mówi o groźbie, by zachęcić, wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i mało jest takich, którzy ją znajdują. Mateusz, 7 rozdział, 13 wiersz. Właśnie, kazanie na górze, gdzie jest tak dużo o gehennie. A więc wezwanie do nawrócenia, ale też, kochani, wezwanie do ustawicznej czujności. Abyśmy po zakończeniu życia ziemskiego mogli spotkać się z Panem. I nie jako słudzy niegodziwi, którzy żyli byle jak, zamiast karmić współbraci, jak znamy z tej przypowieści, to w tym czasie ich kaleczymy i niszczymy i żyjemy byle jak. Bo wtedy ci słudzy niegodziwi będą odesłani w ogień wieczny do ciemności zewnętrznych, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bóg nikogo do piekła, do jeziora ognistego nie przeznacza. Nikogo. Tam to jest dla diabła i jego aniołów. Dla nas jest niebo, Chrystus, zbawienie, życie. Ale to przeznaczenie my sami wybieramy, sami dokonujemy przez nasze dobrowolne odwrócenie się od Boga. Podkreślam, odwrócenie się od Boga. Już Jeremiasz, Bóg przez Jeremiasza skarży się, że plecami się do mnie odwrócili. I też w takim stanie odwrócenia trwanie aż do końca ziemskiego życia. I teraz już przerwę, bo minęło już 50 minut naszego rozważania. I za chwilę będziemy mówić o gniewie Boga i o innych ciekawych rzeczach. Na razie się z wami rozstaję.